będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na program Rozmowy Niedokończone. Dziś proponujemy temat Rola i zadania poczty w świecie globalnej wioski. W naszym studiu goście pan Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej S.A. Witam panie prezesie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. I drugim jest pan Paweł Usidus, prezes Poczta Polska Usługi Cyfrowe. Witam serdecznie.
Witam
panie prezesie.
Serdecznie.
Panowie, bardzo dziękujemy też za obecność waszą na naszej rocznicy podczas 25. urodzin Radia Maria. Dziękujemy też za znaczek. Nam jest z tej racji bardzo, bardzo, bardzo miło.
No właśnie, ojcu dyrektorze, może to jest okazja, bo chciałbym tutaj też na wizji pokazać, tak? To jest właśnie ten znaczek z okazji 25-lecia. Chciałbym ojcu wręczyć. Znaczek już jest dostępny dla wszystkich radiosłuchaczy i widzów telewizji Trwam. Chciałbym, żeby to było też wyraz docenienia tej instytucji, którą ojcowie tworzycie, która jest dla nas również jako pocztowców ważna, dlatego że jak ja interesuję...
Jak to jest, myśląc o pewnej bardzo dziękuję. O pewnej strategii poczty, kiedy poczta decyduje się na, no nie wiem, na przykład wydanie takiego znaczka, czy kartki okolicznościowej, czym się poczta, tak, czy zarząd poczty kieruje.
Tak, to jest, są zasady filatelistyczne, które są ogólnie ważne w całym świecie pocztowym. Tak? One nie dotyczą tylko Polski, ale tak naprawdę wszystkich tych poczt, czy ludzi, którzy zajmują się filatelistyką, no, na świecie, czy szczególnie w Europie. Te zasady są takie, że jest tworzony plan emisyjny. W tym planie emisyjnym poczta i Poczta Polska uwzględnia dwie role. Pierwsze to, że czy kartka, czy znaczek musi spełniać ważną rolę społeczną, czy udokumentować bardzo ważne wydarzenie społeczne. A drugi to jest także taki aspekt biznesowy, tak? Czyli czy ten znaczek, czy ta kartka będzie się cieszyła uznaniem wśród ewentualnie osób, które będą chciały go zakupić. Więc to są dwa takie elementy. I projekt do komisji znaczkowej, która jest ciałem także częściowo społecznym. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie pracownicy poczty tam zasiadają, tylko również osoby, które na przykład zajmują się filatelistyką, czy reprezentują te środowiska. Są zgłaszane projekty, są to projekty zgłaszane czy to przez instytucje, czy przez organizacje. Ta komisja znaczkowa ocenia te projekty, czy jest okazja, czy to wydarzenie jest wystarczająco ważne i decyduje i wtedy zgłasza do zarządu poczty taki plan emisji. My wtedy ten plan emisji także po dyskusji akceptujemy, zgłaszamy do ministra właściwego do spraw łączności i minister podpisuje i w taki sposób powstaje plan emisyjny znaczków i znaczki są kierowane przez pocztę do obiegu. W przypadku Radia Maryja i tego znaczka to warto powiedzieć, że to jest drugi znaczek poświęcony rozgłośni.
Pierwszy był na 10
lat. Na 10-lecie był pierwszy, teraz jest na 25-lecie i mogę powiedzieć tak, że także w ten sposób chcemy podziękować i słuchaczom, i samej rozgłośni za to, że ja co prawda prezesem poczty jestem kilka miesięcy, ale wcześniej tym rynkiem zajmowałem się kilkanaście lat i wiem, że zawsze poglądy czy idee, które są prezentowane w Radiu Maria czy w telewizji Trwam związane z pocztą czy z rynkiem pocztowym, one są bliskie temu, jak sama poczta to rozumie i jak my chcemy widzieć pocztę. Więc to jest też taki ukłon wobec tego sojusznika, którym Radio Maria i telewizja Trwam dla poczty zawsze było.
Mówimy o globalnej wiosce, tak? Więc pytanie, jak poczta sobie też radzi, bo gdy patrzymy na chociażby firmy, które są prywatyzowane czy wyprzedawane, bardzo często mówimy te srebra rodowe. Nie wszyscy może rządzący doceniają to, czy w ogóle może brakuje też tej świadomości tego, jaką wartość ma firma, która jest państwowa, która jest polska. Nieraz to tak traktowano jakby, brzydko mówiąc, od macochy, prawda? Firmy, które były ważne, strategiczne dla państwa. Dziś widzimy, trochę nam tego brakuje. I pytanie właśnie, Poczta Polska jako ten narodowy operator pocztowy, jak sobie radzi przed zakusami tych, którzy przychodzą z obcym kapitałem na przykład do Polski?
Może też powiem tak, że to duże wyróżnienie, że mogę pełnić funkcję prezesa Poczty Polskiej. Dla osoby tak jak ja, która się zajmowała tym rynkiem i tą instytucją wiele lat. I mogę powiedzieć też tak trochę, trochę przesadzając, że to jest tak, że na tle poczta jest jedną, poza Kościołem katolickim jest drugą najdłużej istniejącą instytucją, która cały czas w Polsce istnieje. Warto o tym też wiedzieć.
Prawie 500 lat.
500 lat ponad, tak? 500 lat. I No ale mieliśmy ten okres ostatnich 25 lat transformacji ustrojowej i ja mogę powiedzieć tak, że oceniając pocztę, patrząc na Pocztę Polską, trzeba patrzeć także przez pryzmat tych 25 lat i porównać ją do innych podobnych firm polskich, które wyszły z tego okresu komunizmu, przeszły transformację. I w zasadzie można powiedzieć, że w takim stanie, jak dzisiaj poczta jest, nie ma żadnej takiej firmy, biorąc pod uwagę jej ogrom i także znaczenie dla infrastruktury państwa. Wszystkie takie firmy porównywalne mają duże problemy. Wielokrotnie otrzymywały różnego rodzaju pomoc państwową, czy tam musiały być restrukturyzowane przy pomocy państwa, czy otrzymywały pomoc publiczną. Przez te wszystkie lata poczta takiej pomocy nie otrzymywała. W zasadzie radziła sobie samodzielnie, przeprowadzała restrukturyzację, reformowała się i zmieniała się. I robiła to samodzielnie. I także jakby dzisiaj stan, jakim ta poczta jest, również trochę wynika z tego, że Poczta Polska była firmą niedostrzeganą przez państwo polskie. Ja to widzę też na tle porównywania tej firmy do innych operatorów pocztowych z innych europejskich państw. I mogę z dużą odpowiedzialnością powiedzieć, że ja nie znajduję innej firmy pocztowej w Europie, która samodzielnie by przez te 25 lat na przykład przygotowała się do liberalizacji rynku, która nastąpiła w 2013 roku. Wszystkie inne państwa, również te poczty w innych państwach, szczególnie Europy Zachodniej, przygotowywały się w taki sposób, że na przykład były restrukturyzowane za pomocą pieniędzy publicznych. Poczta nigdy tego nie zrobiła, nigdy tego nie otrzymała, no i także dzisiaj ma trochę też z tego powodu problemy, dlatego że oczywiście to jest związane z tym, że nasze państwo jest też inne niż te państwa zachodnie. Ono było biedniejsze, miało inne potrzeby i tak dalej, nie? A poczta jakoś, tak jak mówię, trochę w cudzysłowie sobie radziła i się zmieniała samodzielnie. Więc to warto w tym momencie, od tego bym zaczął.
Tak? Czyli można powiedzieć, im łatwiej do tego, tej liberalizacji rynku telekomunikacyjnego czy pocztowego podejść, niż może
tak, nam. Ja mogę podać przykład jednej z poczt, nie chcę tutaj wymieniać nazwy, ale no, działającej na polskim rynku, będącej dla nas silną konkurencją, która na przykład restrukturyzację pracowniczą zrobiono w ten sposób, że wszystkie odprawy i wszystkie świadczenia pracownikom, których zwalniano, wypłacało państwo. Nie poczta, tylko państwo. Tak? Czyli ewentualne odprawy wynikające ze zwolnień grupowych, wszystko na siebie wzięło państwo. Więc ta poczta od razu była w innym momencie startu, tak? No bo te obciążenia, które także naszą firmę dotykały i dotykają nadal, były tam pokrywane przez państwa, tak? Mamy sytuację z innych państw europejskich, gdzie poczty są wspierane za pomocą na przykład specjalnych kontraktów rządowych. Mamy sytuacje takie, kiedy ogranicza się dostęp, tak? Przy oczywiście tych zasadach, które dzisiaj funkcjonują na rynku europejskim, tak? Bo musimy pamiętać również o tym.
Właśnie, bo tutaj kwestia też konkurencyjności, tak? Czy my możemy być pozostawieni sami sobie i być konkurencyjnymi względem innych graczy, którzy też wchodzą i próbują wejść na nasz rynek, żeby przejąć na przykład...
Proszę ojca, to można powiedzieć tak, że oni nie tylko próbują, tylko dzisiaj są na naszym rynku, tak? No my konkurujemy właśnie... Trochę to jest tak, że Poczta Polska konkuruje z wielkimi międzynarodowymi graczami. I to są i firmy pocztowe, ale z uwagi na te zmiany, to o czym ten początek programu, jak ojciec zacytował, to hasło w zmieniającym się świecie, w globalnej wiosce, to poczta także musi konkurować z bankami czy z firmami telekomunikacyjnymi. Dlatego, że dzisiaj istotnym sektorem, także po części uzupełniającym tradycyjną działalność pocztową, są i usługi ubezpieczeniowe, i usługi finansowe, i możliwość właśnie zmian, które spowodowane będą rozwojem technologii cyfrowej. Dlatego też kilka lat temu poczta powołała spółkę zależną, Poczta Polska Usługi Cyfrowe. Pan prezes Usidus jest tutaj ze mną. I to jest też takie nasze przygotowanie na ten rozwój nowych technologii, na to, że musimy być obecni w tym świecie cyfrowym.
Panie prezesie, jak to wygląda? Narodowy operator cyfrowy. Cały czas słyszymy o tych e-usługach, na ile poczta jest też do tego przygotowana. Co więcej, ta świadomość obywateli, tak? Czy my teraz będziemy posługiwali się tylko kartką elektroniczną, czy mailem, czy poczta, można powiedzieć, ta w takim pojęciu, jak dzisiaj ją jeszcze znamy, rozumiemy, czy pokolenie wcześniej, będzie mogła funkcjonować.
Poczta Polska, usługi cyfrowe, zwana w skrócie też Envelo, envelo.pl, jest jakby uosobienia poczty przyszłości, czyli tego, co nas czeka już niedługo, tego również, co w Europie Zachodniej jest od kilku, kilkunastu lat, a co u nas niestety przychodzi z dużym opóźnieniem. A poza tym jest to również wyzwanie dla samego rynku, gdyż Poczta Polska jako spółka akcyjna, jako firma, która właściwie zrodziła jakby tą spółkę, przygotowała ją do tego, żeby móc dzisiaj świadczyć usługi, przygotowała się również na to, ażeby konkurencyjnie na rynku móc zaistnieć. Gdyż jeżeli nie byłoby usług cyfrowych, które dzisiaj prowadzi właśnie spółka córka, którą jest Poczta Polska Usługi Cyfrowe, mogłoby się okazać, że ktoś inny by tutaj stanął. To by być poczta francuska, mogła być poczta niemiecka lub jakikolwiek inny podmiot, który by te usługi mógł nam sprzedawać. Dzisiaj Poczta Polska ma swoją platformę, platformę NFEO, gdzie możemy za pomocą smartfonu, za pomocą www strony czy za pomocą tabletu wysłać sobie list, wysłać kartkę, kupić znaczek pocztowy z własnym logo. Możemy również wysłać paczkę, co też jest bardzo ciekawe i bardzo u nas dzisiaj popularne. I po prostu wejść w ten XXI wiek już teraz mówię, ponieważ jesteśmy dużo, dużo w tyle za krajami Europy Zachodniej. I to jest bardzo przykre. Natomiast jak wygląda nasz cyfrowy świat obecnie? Nasz cyfrowy świat jest bardzo ułomny, gdyż wiele usług, takich jak na przykład faktura, jak na przykład dokumenty pochodzące z urzędu, no są jeszcze w wersji papierowej. I należy te dokumenty przetransponować na cyfrę, tak jak to jest robione w Europie Zachodniej, tak żeby można było je później zarchiwizować, że można było z nich korzystać w sposób elektroniczny i że można było ich używać, że można było kontaktować się z państwem, nie tylko w kolejce, w urzędzie, ale także przez właśnie stronę www. I to jest taki nowy listonosz, elektroniczny listonosz, który dostarczyć może od państwa do obywatela, z urzędu do przedsiębiorstwa, od jednego biznesmena do drugiego, człowieka do człowieka, ten list, ale już w wersji elektronicznej, list w postaci maila, w postaci dokumentu, prawa jazdy, dowodu osobistego, w przyszłości pewnie jeszcze wielu innych usług.
Tak myślimy o tych aspektach społecznych, to, że poczta to też, można powiedzieć, to ta firma, która pomaga nam się komunikować, ta zwykła kartka, czy dzisiaj mail, czy różnego rodzaju e-usługi. I pytanie, czy panu też mogliby powiedzieć, ku czemu to zmierza, czy jak wy widzicie to, albo co powinno się stać w państwie polskim, żeby te aspekty społeczne były zauważone, a co więcej, bo z jednej strony mamy klienta, a z drugiej strony mamy też pocztowców. I pytanie, czy e-usługi, czy to pójście z nowymi technologiami do przodu, komu pomoże, komu może zaszkodzić, bo myślę, że tu potrzeba takiego wspólnego namysłu i państwa, które ma rządzących, prawda, bo tutaj też trzeba wspomagać swoją państwową firmę, wspierać obywateli. I teraz, czy jest tutaj jakiś wspólny interes, albo czy my go potrafimy dostrzec, we właściwy sposób wyartykułować, żebyśmy nie tak się poczuwali, że ktoś nas gdzieś chce zrobić, można powiedzieć, na szaro, albo zarobić na nas tak po prostu.
A czyli poprzez cyfryzację nie mamy wcale zastępować Poczty Polskiej. Poczta Polska jest 500 czy ponad 500 lat. Nam gdzieś miała, mam nadzieję, kolejne 500 lat. To jest instytucja, która musi istnieć, bo to jest strategiczna instytucja dla państwa. Natomiast cyfryzacja jest wyzwaniem. To jest rewolucja, która się dzieje na naszych oczach. I to jest odpowiedź państwa, odpowiedź spółki, odpowiedź naszego społeczeństwa na ten proces, z którym mamy do czynienia. Bez niego po prostu nie będzie Polski współczesnej, bo nie będzie cywilizacji.
Szkoda by było, gdybyśmy coś utracili, tak? To dobro.
Jeśli by można dodać do tego, co mówi tutaj mój kolega, to jest tak, że poczta cyfrowa nie zastąpi poczty tradycyjnej. Ona w niektórych aspektach. My dzisiaj ten rynek usług pocztowych możemy podzielić na kilka istotnych segmentów, ale dwa przede wszystkim najważniejsze, wynikające z tych, w jakich regulacjach funkcjonujemy, to są regulacje Unii Europejskiej. Czyli ta usługa pocztowa dzieli się na dwie części. Pierwsza to jest coś, co nazywamy pocztową usługą powszechną, a druga część, czyli to jest wszystko, co jest poza tym i co jest pocztową usługą biznesową, czy taką na wolnym rynku. Na czym polega ta pocztowa usługa powszechna? To jest bardziej obowiązek państwa wobec obywatela niż obowiązek poczty. My jesteśmy narzędziem państwa do tego, aby obywatel mógł mieć narzędzie komunikowania się.
I tutaj moglibyśmy postawić pytanie, jakie państwo chce mieć narzędzia, które pomogą w komunikowaniu się z obywatelami, tak?
Dzisiaj każde, szczególnie w Unii Europejskiej, tak to zostało skonstruowane. Na dodatek powszechne usługi pocztowe mieszczą się w tych usługach, które są definiowane jako spełniane w ważnym interesie społecznym. Co to de facto oznacza? To oznacza, że niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, czy mieszkamy w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, czy w Gdańsku, czy też mieszkamy w jakiejś małej miejscowości, w Bieszczadach, czy na Mazurach, czy w innym miejscu Polski, mamy mieć takie same usługi pocztowe, jak właśnie ci mieszkańcy dużych miejscowości. One muszą być pod względem dostępności i pod względem ceny i jakości wszędzie takie same. I to jest nasz obowiązek i państwo za pomocą Poczty Polskiej ma ten obowiązek zapewnić. Dzisiaj stoimy przed tym, co mówił mój kolega, przed tym wyzwaniem technologicznym z rozwojem rynku cyfrowego. I my uważamy, że to także jest pewien obowiązek państwa. On dzisiaj nie jest zdefiniowany wprost prawnie, tak jak pocztowa usługa powszechna, ale my na to tak patrzymy, że to jest dla Poczty Polskiej wyzwanie, żeby usługę ewentualnie cyfrową, którą polski obywatel będzie chciał, z której będzie chciał korzystać, my także chcemy zapewnić temu obywatelowi, niezależnie od tego, w jakim miejscu Polski mieszka, i chcemy zapewnić na takim samym poziomie. I po to jest nam między innymi poczta cyfrowa. Ale tak jak mówię, ona ma dzisiaj uzupełniać usługę poczty tradycyjnej, a nie ją zastąpić. Bo jeśli mówimy też o poczcie w perspektywie iluś lat, no to też możemy sobie to podzielić na takie sekwencje.
Bo tak zawsze mówiłem, poczta blisko obywatela, tak? Poczta to pewna sieć, łatwa dostępność do placówek.
Tak. To jest, myślę, tak. Możemy sobie to podzielić na takie pewne sekwencje, że także poczta w najbliższym czasie. My obserwujemy taki trend, który jest związany ze spadkiem korespondencji tradycyjnej. Przeciętnie szacujemy to na około 4, w tej chwili 4,5% rocznie. No ale to jest 4,5%, czyli w perspektywie tam 5-6 lat, no to jest 20%. I to jest potężny ubytek, biorąc pod uwagę skalę naszych przychodów i zaangażowania. Tak? Ale jednocześnie mamy obowiązek również z innej natury utrzymywania tej sieci placówek. I musimy tą sieć wypełnić innymi usługami, żeby ona nie była zbyt kosztowna. Bo jeśli się okaże, że jest zbyt kosztowna, to ktoś będzie musiał za nią zapłacić. Więc musimy wypełnić ją innymi usługami i na dodatek widzimy taką możliwość, bo poza usługami cyfrowymi chcielibyśmy, i my taką ofertę państwu polskiemu przedstawiamy i mamy rozmowy tutaj z Ministerstwem Cyfryzacji.
No właśnie, z kim Poczta Polska? Mamy styk Poczta Polska i konkretne ministerstwo czy ministerstwa.
Tak. No bym powiedział tak, to też jest szeroki aspekt, bo to i też pokazuje znaczenie poczty, bo mamy tak, można powiedzieć tak, i jest dla nas ważne Ministerstwo Cyfryzacji, gdzie rozmawiamy o cyfryzacji. I ważne jest Ministerstwo Finansów, dlatego że mamy i ubezpieczenia, i finanse, ale również o czym...
Bankowość,
tak. Ale o czym mało osób wie, no to także współpracujemy ze służbą celną, bo przecież mamy obrót międzynarodowy. I u nas także w urzędach pocztowych, dzisiaj już w tym roku doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że ze względu na duży rozwój tego handlu transgranicznego, mamy coraz więcej przesyłek z zagranicy, no mamy uproszczoną procedurę celną w niektórych miejscach. I także na poczcie przychodzą celnicy, którzy to sprawdzają. Więc Ministerstwo Finansów jest ważne, Ministerstwo Cyfryzacji, ale także Ministerstwo Obrony Narodowej, bo też mało osób o tym wie, ale my jesteśmy także wpisani w system bezpieczeństwa Polski. My mamy obowiązki, które są wynikające ze świadczeń na rzecz bezpieczeństwa Polski. Więc tutaj MON, ale także MSWiA, tak? Bo współpraca i z policją, i z innymi służbami mundurowymi. No i oczywiście najważniejsze, tak? Czyli nasz minister właściwy, jakim jest minister do spraw łączności, dzisiaj minister Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, który nadzoruje bezpośrednio pocztę i nad nami sprawuje nadzór. No i my jesteśmy też tym elementem infrastruktury całego państwa polskiego. Ja mogę powiedzieć, takim przykładem się posłużę ze własnego doświadczenia, kiedy zacząłem się interesować pocztą. Państwo, mam nadzieję, pamiętacie, w 1997 roku była wielka powódź w Polsce. To było oczywiście ponad 20 lat temu już w tej chwili. 19 lat temu i oczywiście rozwój technologiczny był inny, ale wtedy ja pamiętam, że w niektórych rejonach, tam szczególnie na Dolnym Śląsku, okazało się, że jedyną strukturą, która zapewnia komunikację, jest Poczta Polska. Wszystko inne załamało się pod wpływem tej katastrofy, która miała miejsce, a poczta w sposób niedoskonały, ale działa. Tak? I musimy także pamiętać, że w różnych sytuacjach kryzysowych, które mogą się zdarzyć, okaże się, że ta struktura i ta infrastruktura, którą poczta posiada, będzie tą strukturą kryzysową, która także wypełni swoje zadania.
A przyszłość, ta spółka Envelo, czyli no, można powiedzieć cyfrowy operator i myślenie też o tej pewnej konkurencyjności, tak? Bo cały czas, można powiedzieć, mnie, myślę, i wielu ludziom nie daje spokoju to, czy my sobie poradzimy, czy będziemy potrafili konkurować, czy będziemy potrafili taką firmę, która sama przekształciła się w spółkę akcyjną, no, utrzymać dalej.
Znaczy, to jest bardzo trudne pytanie, bo odpowiedź wcale nie jest prosta. Natomiast spółka Envelo ma służyć temu, ażeby te dochody, które tak czy inaczej, te przychody, które tak czy inaczej uciekną, bo przez cyfryzację, nie uciekały na zewnątrz, żeby zostały one w grupie kapitałowej, żeby zostały w spółce, która jest stworzona, żeby dokonywać e-substytucji, czyli tak zwanej zamiany usług analogowych, w cudzysłowie analogowych, czyli papierowych, na usługi cyfrowe. I to daje szansę, daje możliwość, ażeby Poczta Polska istniała nadal, żeby poczta przyszłości, poczta cyfrowa, mogła w ten sposób funkcjonować. Natomiast to wcale nie znaczy, jak już powiedziałem, że nie będzie poczty, jak my mówimy w Envelo, poczty analogowej, ale będzie nadal poczta potrzebna, tak
może,
jak tu
proszę pan prezes takim mówi. Obrazem powiem, bo to też obrazy często przemawiają. Jesteśmy w telewizji, to powiem obrazy. Już za chwilę, już to się zdarza w niektórych częściach Polski, ale od 1 stycznia będzie wszędzie. W tej chwili do każdego albo dla większości zaś przychodzi listonosz, a od 1 stycznia 2017 nadal będzie przychodził listonosz, ale już będzie każdy listonosz miał tablet, który będzie także umożliwiał kolejne czynności. Mamy nadzieję, że także za pomocą tego urządzenia będziemy wprowadzali nowe usługi. Oczywiście będziemy szkolić też listonoszy, bo też słusznie ojciec zauważył, że mamy państwo, mamy obywatela, ale mamy także całą rzeszę pracowników poczty.
No bo to jest też ten wymiar społeczny, bo byśmy myśleli, że dla nas jest coś dostępne albo jest droższe, tańsze, ale teraz też państwo musi oglądać się na to, czy straci pracowników, czy ich utrzyma, bo to są też pewnego rodzaju konsekwencje.
To jest dla nas też kolejne wyzwanie, bo dzisiaj Poczta Polska jest największym pracodawcą w Polsce i jak obejmowałem funkcję prezesa, no to też zwracałem uwagę na dwa aspekty, że mamy największą ilość pracowników w Polsce, mamy swoje problemy z tym związane, bo mamy pracowników niedoinwestowanych, mamy dzisiaj niskie płace w poczcie, to jest pewnym problemem. Mamy też inne wartości w tej firmie, ale no płace są problemem na tym dzisiejszym rynku pracy. Ale jest jeszcze jeden aspekt. My jako największy pracodawca także musimy wyznaczać pewne standardy zatrudnienia. I też podjęliśmy w poczcie decyzję na przykład o tym, żeby jeśli mamy jakieś usługi, które musimy kupować na zewnątrz, to żeby kupować te usługi od firm, które zatrudniają ludzi na umowę o pracę, a nie na tak zwanych śmieciówkach. Dlatego, że my także jako poczta i od państwa polskiego przede wszystkim żądamy, żeby jeśli były przetargi, w których musimy brać udział, to żeby także uwzględniało tą specyfikę. Bo my bardzo często przez ostatnie wiele lat przegrywaliśmy konkurencję dlatego, że mamy bardzo dość wysokie koszty związane z kosztami pracy. My nie jesteśmy w stanie na przykład szybko zwinąć struktury tam, gdzie to jest nieopłacalne, a tam, gdzie byśmy mogli to zrobić, tak? Dlatego, że mamy okresy wypowiedzeń. Wszystko to ma swoją rolę i to także generuje swoje koszty. Ale to jest także wartość. Na to warto zwrócić uwagę. Jak Poczta Polska konkurowała z jednym z podmiotów prywatnych na rynku listowym, taka słynna sprawa z listami dotyczących sądów, doręczania korespondencji sądów i prokurator, no to ja pamiętam wtedy jako ekspert rynku mówiłem, jaka jest różnica dla państwa między tym, że poczta przestała to obsługiwać, a obsługuje to prywatna firma. Różnica dla państwa jest taka, że wcześniej obsługiwała ten kontrakt firma państwowa, która odprowadzała określone składki do ZUS-u, określoną ilość podatków, odnosił tą korespondencję, przynosił człowiek zatrudniony na stałą umowę o pracę, który dzięki temu miał zdolność kredytową i wiele, wiele innych rzeczy. A zamieniła na firmę, która zatrudniała ludzi bardzo często na umowę zlecenie lub umowę o pracę, przy dużej rotacji pracowniczej. Ci ludzie nie mieli zdolności kredytowej, nie mieli konta, w banku, bo nie mieli stałych dochodów, bo często ich praca była.
I co więcej, próbowaliśmy odebrać sobie paczkę albo list ważny w kiosku.
Tak, tak. I to miał ten, być ten, ten aspekt rozwojowy, czy ta nowoczesność. No jak już wiemy, to nie bardzo się udało. Mam wrażenie, że dzisiaj wracamy w tym aspekcie też do normalności.
Tylko tutaj też się rodzą pytania, czemu to ma służyć? Bo pytanie, czy państwo też będzie się potrafiło bronić, pytanie, czy my się mamy bronić, czy mamy strzec też bezpieczeństwa obywateli, bo to też kwestia pisma, czy z sądu, czy do sądu, ważnych, czy mniej ważnych przesyłek i korespondencji. I teraz, czy te zmiany, czy te próby, można powiedzieć, wejścia na nasz rynek innych operatorów telekomunikacyjnych nie próbuje destabilizować. I teraz, czy my się jesteśmy w stanie, tak jak pan prezes powiedział, czy panowie mówicie, to uwolnienie, tak, ta liberalizacja wchodzi, takie słowo, które jest do wszystkiego. No i teraz, czy my możemy pójść w tym kierunku, czy musielibyśmy pójść po rozsądek do głowy?
To już jest tak, że to już to weszło, tak, bo my także jakby funkcjonujemy w regulacjach europejskich. To jest decyzja, która zapadła w Unii Europejskiej. My musimy się jej podporządkować. Mamy tą liberalizację rynku. Ona tak jak mówię, nie? Ona reguluje ten rynek. Bo tu też
to
warto powiedzieć,
tak wydaje, panie prezesie, pewnym czy panowie, zakresie, że ktoś to proponuje, ktoś do tego przygotowany, tak? A ty sobie radź.
No, można powiedzieć tak, że te poczty, które tak naprawdę w tym kierunku bardzo silnie w Europie dążyły, zdążyły się wcześniej do tego przygotować. I na przykład to, o czym mówiłem wcześniej, zmieniły swoją firmę, zrestrukturyzowały ją, zanim weszły zasady związane na przykład z pomocą publiczną. My dzisiaj tych samych ruchów nie moglibyśmy zrobić, dlatego że Komisja Europejska by je zakwestionowała jako niedopuszczalną pomoc publiczną. Tak? Więc tamte firmy się przygotowały i skorzystały z tego. Tak jak powiedziałem też, niekoniecznie zawsze trzeba obwiniać państwo, no bo nasze państwo było w innej sytuacji, ma inne też problemy, tak? I mówię tak, jedynym takim żalem, który możemy mieć jako pocztowcy, to to, że bardzo często państwo polskie nie dostrzegało naszej firmy, tak? Nie dostrzegało też wartości z tej firmy, ale to też jest taka, bardzo często taka opinia, że naszą firmę się dostrzega wtedy, kiedy jest moment kryzysu. Tak było na przykład w przypadku tych korespondencji z sądów i prokurator. Kiedy ktoś inny zaczął to obsługiwać, to nagle się okazało, że może być dużo gorzej i że bez poczty to jednak jest bardzo źle.
Znaczy ja powiedziałbym tak, że tak faktycznie wygląda, jeżeli chodzi o same fakty. Ale fakty też są takie, że 31 sierpnia bieżącego roku Ministerstwo Cyfryzacji podpisało porozumienie z Pocztą Polską, Usługi Cyfrowe i z Ministerstwem Infrastruktury, ażeby stworzyć program, który pozwoli scalić całą polską cyfryzację, całe państwo, e-państwo, czyli całą możliwość kontaktu obywatela z państwem. I tym ma zająć się właśnie Envelo, polska firma, polska spółka, która ma wyprodukowaną platformę, która ma gotowe narzędzia, żeby się tym zająć, które jest w polskich rękach, to jest bardzo ważne, tak, żeby te wszystkie dokumenty, wszystkie możliwe dokumenty, również biznesowe, znalazły się właśnie u nas.
Czy chcemy, to się będzie działo.
Tak? To jest nieuniknione i tak już się dzieje w innych krajach Unii Europejskiej, ale nie tylko, w Australii, w Kanadzie, i w Japonii. Tam to już jest. My jesteśmy po prostu bardzo daleko zacofani. Natomiast wyprodukowaliśmy taką platformę, mamy taką spółkę
i dzisiaj jako poczta jesteśmy gotowi, do tego,
żebyśmy robili to my, a na przykład nie inni. W tym również, żeby nie robiły tego inne podmioty, no, które tego polskiego kapitału i tego bezpieczeństwa w pełni nie gwarantują.
To teraz jest potrzebne, żeby to zafunkcjonowało i można powiedzieć, pomogło nam jako obywatelom, czy przyspieszyło też te zmiany, które są konieczne.
Myślę, że tutaj jest właśnie też taki moment, w którym należy się popatrzeć na to, jak to jest zorganizowane w innych państwach, bo mamy też dobre wzory, tak, z których możemy czerpać to, jak to było organizowane w innych państwach, czy to w Niemczech, czy we Francji, czy bliżej w Czechach, tak, gdzie właśnie te państwa zdają sobie sprawę z tego, że chcą utrzymywać infrastrukturę pocztową, dlatego że ma to znaczenie społeczne i może być ważnym elementem kryzysowym. Wiedzą, że tradycyjne usługi i tradycyjne przychody w tym segmencie spadają, więc starają się znaleźć zastępowalność tych usług. I mamy przykłady, że i we Francji, czy właśnie w Niemczech, czy w Czechach państwo właśnie za pośrednictwem tych swoich operatorów pocztowych wprowadza cyfryzację. I my chcielibyśmy, żeby także było tak w Polsce. To nie jest tak, że możemy być wyłącznie jedynym podmiotem, że musimy być, ale żeby poczta była dostrzeżona, to o czym mówił pan prezes przed chwilą i to porozumienie sierpniowe jest tego sygnałem i znakiem, że dzisiaj państwo polskie dostrzega to i widzi ten potencjał. No i rozmowy nasze trwają, są przygotowania, my jesteśmy gotowi, ale no dużo też jest, bo też jak pan prezes mówił, Polska jest nie tylko jako poczta, ale w tym zakresie cyfryzacji i przygotowań na tą rewolucję technologiczną jest także zapóźniona jako całe państwo. Tak? To w tym obszarze cyfrowym mamy zapóźnienia i tam to musi być zostanie uporządkowane, wybrana koncepcja, jak, z kim i gdzie to realizować. Tak? I to w tej chwili jest, te prace w Ministerstwie Cyfryzacji są prowadzone, my w tym uczestniczymy, mówimy także, proszę bardzo, to jest oferta, którą poczta ma, do dyspozycji państwa polskiego i możemy w takim i w takim zakresie ją przedstawiać i państwo polskie może w takim zakresie z niej korzystać.
Dobiega końca ten rok. Pytanie o to, jakie wyzwania stoją przed pocztą, bo z jednej strony wyzwania, z drugiej strony inwestycje. Czasami myślimy o tej opłacalności, tak, czy gdzieś tam właśnie w jakiejś małej wiosce, czy małym miasteczku opłacalna jest ta poczta, czy placówka, gdy myślimy o tym wymiarze społecznym i być blisko, tak, ten pocztowiec, żeby był blisko obywatela, czy obywatel też miał możliwość pójścia do urzędu pocztowego.
No, to jest, to też jednym zdaniem, to proszę ojca, nie da się opowiedzieć, bo to trzeba by zacząć trzeba od tego, że od 15 lat przychody w Poczcie Polskiej regularnie spadają. Przeciętnie o 100 kilkadziesiąt milionów złotych rocznie z poziomu 6,5 miliarda zjechaliśmy na poziom prawie 5,5, tam 5,300, tak? Czyli no tak jak mówię, powyżej 100 milionów rocznie przychody spadają. Właśnie z jednej strony z uwagi na to ograniczanie tradycyjnych usług pocztowych, ale z drugiej strony na silną konkurencję. Na to, że zostaliśmy narażeni i musimy konkurować bardzo silnie na rynku. I dotychczas taką metodą radzenia sobie z tym była restrukturyzacja taka prosta poczty, która polegała na tym, że tak naprawdę ta poczta się zwijała. I tutaj i my dzisiaj tak naprawdę jesteśmy u początku że sytuacji, w której w poczcie musimy odbudować fundamenty jej działania. Bo co jest pierwszym fundamentem działania? To jest wystarczający zespół i zasoby ludzkie. W ostatnich 10 latach z poczty odeszło około 20 tysięcy pracowników. Jakie były efekty? Dzisiaj mamy w najbardziej potrzebnych miejscach eksploatacyjnych, nasze węzły eksploatacyjno-rozdzielcze, listonosze, kierowcy. Mamy dzisiaj braki pracownicze. A jednocześnie też trzeba powiedzieć, że przez ostatnie 8 lat w tej firmie nie było żadnych podwyżek. Dopiero podwyżki zostały wprowadzane już za tego rządu. To decyzja z lipca tego roku. Podjęliśmy decyzję o podniesieniu płac. I oczywiście także wobec oczekiwań społecznych to jest podniesienie płac niewystarczające. I dzisiaj nagle także mamy problem już w tej chwili z pozyskiwaniem pracowników na te miejsca pracy, które mamy. Ale chcemy odwrócić tą tendencję. To znaczy nie mamy już możliwości ratowania naszych przychodów czy wyniku finansowego firmy poprzez to, że będziemy cięli koszty i będziemy zwalniali ludzi i ograniczali sieć, bo to będzie oznaczało, że ta nasza firma będzie się zwijać. My musimy odwrócić. My musimy znaleźć dodatkowe źródła przychodów i właśnie utrzymać tą sieć, którą mamy, bo nie tylko mamy taki obowiązek, ale chcemy, żeby po pierwsze była to nasza przewaga konkurencyjna, a po drugie, żeby ta nasza sieć wypełniała tą lukę, szczególnie w Polsce lokalnej, która spowodowana jest zwijaniem się innych sieci. Bo to są dane ogólnie dostępne, na przykład sieci bankowe się zwijają, tam 8,5% w zeszłym roku. Wszystkie inne, firma na przykład Ruch w bardzo trudnym stanie. I my także chcemy te elementy wypełniać. Dlatego też chcemy, żeby poczty były miejscami, gdzie można oferować na przykład prasę. I chcemy także, żeby to była prasa i lokalna, i związana z polskim kapitałem. Żeby była dostępność, żeby ludzie mieli dostępność do polskiej prasy. Chcemy także, żeby to były miejsca, w których będzie dostępność do książek. Tak? Bo także likwidowane są takie małe czy niewielkie księgarnie. I chcemy, żeby poczta była takim miejscem, gdzie będziemy prezentować odpowiednie tytuły. To jest, bym powiedział tak, to jest praca na jakiś czas, na kilka lat, ale my jesteśmy u początku i tutaj trzeba powiedzieć tak, nie jakiejś wielkiej ekspansji, że będziemy nagle tutaj fajerwerki pocztowe. My musimy przez najbliższe 2-3 lata odbudować fundamenty pocztowe, tak? To są nasze najważniejsze zadania.
Poczta Polska uczestniczy w projektach państwa czy rządu. 500+, Mieszkanie Plus.
Tak, już dzisiaj uczestniczymy, ale Mieszkanie Plus to jest projekt, który dopiero powstaje, ale chcemy brać udział w tym projekcie, a w 500+ oczywiście bierzemy, bo także to świadczenie można otrzymywać za pośrednictwem poczty i nawet jeśli ktoś sobie życzy, to za pośrednictwem listonosza, więc i chcielibyśmy, żeby w większym stopniu jeszcze to było możliwe, no ale to są też decyzje rządowe, my mamy także pełną ofertę i tak jak mówię, mamy wszystkie te rzeczy, które oferują dzisiaj inne firmy przy tego typu projektach, ale mamy jedną rzecz, która nas wyróżnia. Mamy listonosza, którego w zasadzie dzisiaj nikt inny nie ma. I ten listonosz może przyjść bezpośrednio do naszego klienta, do domu.
Czytałem w jednym wywiadzie, którego pan udzielił, że w 2016 roku liczba osób korzystających z usług Poczty Polskiej wzrosła o 100%.
To tutaj jest pewien błąd. To chodziło właśnie o Pocztę Polską usługi cyfrowe. Tak?
Mamy również swoich listonoszów jako jedynie, ale mamy również swoją jedyną platformę pocztową, platformę internetową, jaką jest platforma Envelo. I to jest jedyna taka platforma tak nowoczesna w Europie. Są inne oczywiście, które obsługują, ale to jest najnowocześniejsza platforma w Europie, która ma najlepszych informatyków i największe możliwości rozwoju. I to trzeba tutaj ewidentnie powiedzieć, że rozwój usług cyfrowych doprowadzi do wzrostu przychodów tej spółki, a zarazem będzie mógł zrekompensować również spadek tych przychodów, które są nieuniknione, jeżeli chodzi o cyfryzację Poczty Polskiej. To jest taka noga Poczty Polskiej, taka możliwość zrekompensowania tego już w świecie wirtualnym, tej rzeczywistości e-substytucji dla samej Poczty Polskiej.
Ja zaproszę może naszych widzów i słuchaczy do kontaktu z panami. Drodzy państwo, zapraszamy. Dziś rola i zadania Poczty w świecie globalnej wioski. Telefony dla widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. 56 657 0011. Drugi 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Też można z komunikatora, oczywiście wideo, skorzystać. Zapraszamy serdecznie. Panie prezesie, o tym Envelo, czy można coś więcej? Pan mówi, że jesteście przygotowani. Taka platforma, bo słyszeliśmy wiele razy już o pocztówce z komputera, czy poczcie przez internet. Tak, pan prezes mówi, że nie zamykamy placówek, a z drugiej strony rozwijamy się i odpowiadamy na nowe wyzwania, które przynoszą technologie.
No bo właśnie, dzisiaj potrzebne jest zupełnie inne spojrzenie na świat. Świat poprzez cyfryzację. Wszyscy widzimy, szczególnie u młodych ludzi, smartfony, komputery, zainteresowanie tym, co jest wirtualne, co jest dla nas często nierealne, ale ono istnieje. I w tym świecie wirtualnym, przez ten świat wirtualny, można docierać również do społeczeństwa. Nie trzeba przychodzić będzie już do urzędu, jeżeli oczywiście uda nam się to zrealizować, głęboko w to wierzę, ale na przykład będzie można taki dokument dotyczący na przykład akt urodzenia, prawo jazdy, cokolwiek innego, wszystko to, co jest w kompetencji państwa, odebrać na naszej skrzynce Envelo poprzez profil zaufany, a także będzie można zrobić jeszcze inne rzeczy, jeszcze ciekawsze, na przykład wysłać list polecony przez smartfona czy przez komórkę, który zostanie doręczony oczywiście listem już analogowym, czyli przez listonosza, ale będzie można go wysłać, jak również odebrać w smartfonie. Niedługo, myślę, że w styczniu uda nam się uruchomić też taką usługę, jaką jest poczta hybrydowa, czyli listy analogowe, które przychodzą do nas, na przykład w różnych miejscach naszego zamieszkania, będą mogły wpływać bezpośrednio na naszą skrzynkę pocztową, skrzynkę Envelo w wersji elektronicznej. A i w drugą stronę, list, który na przykład dzisiaj piszemy w internecie, czyli za pomocą maila, może być dostarczany w wersji analogowej przez listonosza do odbiorcy. Te rozwiązania wszystkie, o których teraz mówię, one są dla klienta indywidualnego, dla klienta poczty, właściwie w każdym miejscu, w każdej miejscowości, nawet najmniejszej wiosce dostępne. Wystarczy mieć tylko połączenie oczywiście do internetu, na czym też pracujemy i co Poczta Polska również zapewnia. I informatyzuje w ten sposób swoje oddziały, że ten internet tam będzie również dostępny. Ale co jeszcze ważne, to chciałem zwrócić uwagę, że Envelo jako platforma pozwala łączyć ludzi, łączyć obywatela z państwem przez 24 godziny na dobę. Tak już niedługo będzie, a na dzień dzisiejszy przez 24 godziny na dobę można wysłać kartkę pocztową, list, można sprawdzić, śledzić przesyłkę, można wysłać fakturę i tak dalej, i tak dalej. Ale poza tym Enwelos świadczy również usługi dla biznesu, fakturę masową, odwróconą hybrydę, różnego rodzaju usługi, które, z których korzysta już dzisiaj biznes. Zaczyna korzystać coraz bardziej powszechnie. Do tej pory w krajach Europy Zachodniej było to normą. Przyjeżdżają przedstawiciele biznesu z zagranicy i dziwią się, że w Polsce takie usługi są raczkujące. Ale właśnie Enwelo takie usługi zapewnia dla wszystkich, również dla biznesu.
Dziękuję. Mamy pierwszego gościa. Proszę bardzo.
Dobry wieczór, szczęść
Boże.
Chciałam powiedzieć...
Proszę nam się przedstawić.
Jolanta, 60, Jolanta z Niemiec.
Dziękujemy.
Nie słyszę księdza?
Jesteśmy, bo to pani ma mówić.
Aha.
Dlatego
ja milczę. Więc ja pracowałam w latach 68-72 na poczcie i nie było takich cyrków typu, no właśnie poczta teraz dlatego, że ubożeje, to sprzedaje wszystko, co się da, a ludzie, którzy potrzebują odebrać list czy nadać jakiś przekaz, co jest szybko, chcą szybko to zrobić, no niestety muszą wystać w tej kolejce, gdzie ileś osób kupuje to książeczkę, to kalendarz, coś tam wybiera, więc może zrobić tak, żeby to okienko jakoś osobno funkcjonowało. To jest pierwsze. Po drugie, dlaczego jak ja poszłam na pocztę, żeby wysłać przykładowo do dzieci paczkę do Niemiec, to się okazało, że to kosztuje 85 zł, gdzie na busa daje przesyłkę i płacę przykładowo 50 i wiem, że to aż do domu dowiozą do tej osoby. Więc trzeba troszeczkę tak no popatrzeć też na klienta, bo jak się stoi tak bardzo długo w kolejce, to potem człowiek się zniechęca do tej poczty jeszcze. Dziękuję
pani Jolanto. Panowie, głos słuchacza.
Tak, głos o kolejkach na poczcie jest, tutaj mamy głos z Niemiec, ale to nie jest głos odosobniony. No i oczywiście to jest pewien kłopot i my staramy się to rozwiązywać, ale chciałbym też tak zwrócić uwagę na to, że jak ludzie idą do banku albo nawet robią zakupy w dużym markecie, to także stoją w kolejkach. To nie jest tak, że dzisiaj tam, gdzie są usługi, to bardzo często są kolejki. To nie oznacza, że my się chcemy do tego przyzwyczaić, my to zmieniamy, ale wydaje mi się, że bardzo często w tej opinii o poczcie, że jest taką instytucją kolejkową, to często jest to przesadzona opinia, tak? Bo my byśmy oczekiwali, że przyjdziemy na poczcie i sprawa zostanie natychmiast załatwiona. No ale tak, no mamy ograniczoną dostępność, mamy ograniczoną ilość pracowników. W taki sposób możemy się ratować, jak możemy. Będziemy to zmieniać, na przykład poprzez rozszerzanie punktów dostępu. To już się dzieje i chcemy część usług, na przykład odbiór paczek, przenieść w inne punkty dostępu. Mamy to już na stacjach benzynowych, za chwilę będziemy mieli w sieci ruchu możliwość nadania i odebrania paczki, więc będziemy to zmieniać. I też odniosę się do tej kwestii no, związanej z możliwością zakupów. Ja o tym mówiłem. Pani Jolanta, pozwolę sobie tak powiedzieć, dzwoni z Niemiec. Ja ten kraj też dość dobrze znam, bo się nim interesowałem i znam tą pocztę dość dobrze. I mogę powiedzieć tam, że tam są w punktach pocztowych nie tylko się sprzedaje różne rzeczy, ale są nawet pralnie publiczne. Poczta niemiecka ma umowy z pralniami i można nadać pranie, czy zostawić pranie i odebrać je. Więc po prostu wszystkie poczty, korzystając z własnej sieci logistycznej, bo to jest wartością tych instytucji, starają się wrzucać dodatkowe usługi po to, żeby tą sieć i w interesie społecznym, i w interesie państwa utrzymać.
Jeżeli chodzi o Enwelo, no to cóż, prostszego, nie trzeba stać w kolejce. Można kupić znaczek przez internet, wydrukować go na swojej drukarce, nawet znaczek samemu zaprojektować, zrobić logo swojej firmy, nakleić go na kopertę albo bezpośrednio przez Enwelo, przez aplikację wysłać taki list i zaniesie go list, nie trzeba stać w kolejce, nie trzeba chodzić na przykład paczkę. Można przez Enwelo wysłać przez internet. Także to wydaje mi się najlepsza odpowiedź. Poczta przyszłości, Enwelo, nie ma kolejek.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże, Robert się kłania z Giżycka.
Prosimy.
Ja mam takie pytanie, a właściwie chciałbym pociągnąć w cudzysłowie temat związany z konkurencyjnością i zapytać pana prezesa, czy czyni takie jakieś dążenia do tego, aby właśnie doprowadzić do tego, żeby ta konkurencyjność była na równym poziomie. No bo o co chodzi? Chodzi o to, że firmy, które weszły na rynek w ramach tej tak zwanej liberalizacji rynku pocztowego, no tak jak już pan prezes wspomniał, zatrudniają pracowników na różne umowy o pracę, najmniej na te umowy na czas nieokreślony, na te umowy tak zwane stałe, tak? Natomiast właśnie to jest chyba całe clue tego problemu konkurencyjności. Żebyśmy mogli jako Poczta Polska konkurować z innymi podmiotami, powinniśmy doprowadzić do tego, żeby te zasady były równe. Czyli, bo też dotknięty tutaj rynek niemiecki. Z tego co ja wiem, często bywam w Niemczech, na rynku niemieckim nie wolno zastępować innych umów o pracę, umów o pracę innymi umowami, przepraszam, innymi umowami niż te umowy na czas nieokreślony. To jest zabronione przez niemieckie prawo, to jest ścigane i to jest bardzo mocno karane w Niemczech. Natomiast te same firmy, które tam są obwarowane, wchodząc na rynek polski, korzystają z tego właściwie takiego nieuregulowanego rynku i doprowadzają właśnie do takiej sytuacji, że my przystępując już do przetargu na samym początku, no nie możemy zejść z tych kosztów poniżej tych, które są. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Czyli kwestia zasad, tak? Co
tu, tak, tu bym się odniósł. Tak, tak, to jest bardzo cenny głos. Bardzo panu za niego dziękuję. Tak jak ja już mówiłem w swojej wypowiedzi, chcemy to zmieniać. Jako firma zmieniamy, tak? Staramy się zatrudniać w tej chwili tylko tak, że te firmy, które zatrudniają umowy o pracę, to są naprawdę dla nas realne koszty, większe koszty liczone w miliony złotych, ale chcemy także jako największy pracodawca w Polsce wyznaczać pewne standardy pracy. I bym powiedział tak, trochę nawiążę do pana premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił o tym, że Polska nie może być już tym krajem, który będzie konkurował wyłącznie kosztami pracy. Tak? Dlatego, że my już z tego poziomu rozwoju no wyszliśmy. Musimy w tej chwili zacząć konkurować innymi rzeczami i koszty pracy nie powinny być tym, co jest podstawową naszą przewagą konkurencyjną. No i mam nadzieję, że jakby za tym także pójdą takie działania, zresztą idą już jakby rządu w tym kierunku, żeby w tym zakresie te przewagi konkurencyjne, które dzisiaj mają inne podmioty wobec nas, wyrównać. Więc zakładam, że tak się będzie stało i będziemy mogli jakby zrównać te nasze szanse konkurencyjne.
Bo pan powiedział o tej liberalizacji. To już jest, można powiedzieć, zasada. Ale teraz ta zasada, która pozwoli na zdrową konkurencyjność, tak? Bo czy i co dla nas będzie wartością? Bo może być tak, że wejdzie nowa firma, która pracuje, czy ma pracowników na umowach śmieciowych, a my będziemy musieli zwalniać tych, którzy, tak jak pan prezes powiedział, no my odprowadzamy podatki, ktoś ma to bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o zarobek, może mieć kredyt.
To już my to już znamy, bo nas to dotknęło. Właśnie w momencie, kiedy poczta utraciła kontrakt rządowy na dostarczanie przesyłek z sądów i prokuratur, no bo przegrała właśnie w tym otwartym przetargu ceną, to w efekcie utraty tego kontraktu z poczty zostało zwolnione 3,5 tysiąca ludzi. I należy postawić pytanie, czy państwo polskie na tym zyskało, bo ci ludzie przestali płacić podatki, za nich były przestane być odprowadzany ZUS, znaleźli się kilka lat temu w sytuacji na dużo gorszym rynku pracy, a dzisiaj poczcie brakuje tych ludzi, tak? Wykształconych w tej dziedzinie pocztowej, ich brakuje, tak? Więc bym powiedział tak, no to także jest odpowiedź na to, co nam się bardziej opłaca. W moim przekonaniu opłaca się wspierać no, polski kapitał, polskie firmy i właśnie no, takie zdrowe zasady zatrudniania. I to wcale nie musi być w sprzeczności z tym, że działa rynek konkurencyjny. Tylko to musi być równa konkurencja. Jeśli my mamy konkurować, a na to jesteśmy dzisiaj nie tylko skazani, ale zmuszeni warunkami rynkowymi z dużymi firmami pocztowo-logistycznymi z zachodniej Europy i także z Atlantyku, które mają na własnych rodzimych rynkach pomoc państwa różnego rodzaju, to my na własnym rynku jesteśmy w gorszej sytuacji, tak? Bo oni mogą korzystać z tych elementów, na przykład zatrudniać w Polsce, tak jak pan mówił, zatrudniać w Polsce na umowy dużo mniej kosztochłonne niż na własnych rynkach i w ten sposób uzyskiwać u nas przewagę konkurencyjną nad nami. Mam nadzieję, że to będzie zmieniane i no, mam nadzieję także, że tutaj rząd w tym kierunku nie tylko deklaruje, ale myśli, że takie zmiany pójdą.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem się dowiedzieć...
Proszę nam się przedstawić.
Mam takie pytanie. Już można rozmawiać?
Można rozmawiać, tylko proszę nam się przedstawić.
Mariusz Mariusz z Aleksandrowa Kujawskiego.
Dziękujemy i prosimy o głos.
Halo.
Jesteśmy, tylko może pan ma włączony telewizor czy radio, wyciszyć zupełnie. Nie. I możemy swobodnie rozmawiać ze sobą.
Ja chciałem się dowiedzieć, jak ten, bo Poczta Polska ma też banki i czy jak w tym, bo co miesiąc na ostatnią chwilę są pieniądze wypłacane, czy teraz jak będą wcześniej, czy jak, bo tak zawsze jest 24. Kiedy będzie jakoś inaczej na poczcie z tymi kontami, z bankiem pocztowym?
Dziękuję bardzo, panie Mariuszu, za pytanie.
Poczta, tak, panowie. Poczta ma nie banki, tylko ma bank. Jest to bank pocztowy. Warto też w tym miejscu powiedzieć, że to jest bank w 100% własność polskiego kapitału. Dzisiaj często mówimy o repolonizacji banków. Mamy bank, który jest w 100% własnością, no prawie w 100%, dlatego że Poczta jest udziałowcem tego banku w 75%, a w 25% bank PKO BP. Więc prawie, że w 100% ten bank jest, należy do polskiego kapitału. Ale jeśli chodzi o taką tam odpowiedź na tak precyzyjne pytanie związane z wypłatami 24, to Dziudak, nie wiem, nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć. No to wszystko zależy od systemu bankowego, ale mam wrażenie, że ten bank również pod względem wypłat i tak dalej, no to działa sprawnie na rynku, no i także ma tą przewagę konkurencyjną nad innymi bankami, że ten bank jest w każdej placówce pocztowej.
A jak z nowymi technologiami w banku również, pocztowym?
Również jeżeli chodzi o bank pocztowy, prowadzimy tutaj współpracę i na zasadzie synergii nasze usługi pocztowe i usługi banku pocztowego są przez nas razem sprzedawane, jeżeli można tak powiedzieć, po prostu dostarczane do klientów i ta współpraca jest bardzo szeroka. To jest jedna grupa kapitałowa. Wiem, że już niedługo pojawi się nowe otwarcie cyfrowe w samym banku pocztowym, ale o tym nie chcę mówić na razie głośno, bo jest to tajemnica, albo raczej niespodzianka dla klientów. I myślę, że wspólnie z Envelo tutaj no, stanowimy bardzo ważny, istotny element grupy pocztowej, czyli bank i usługi cyfrowe, e-państwo, doręczanie przesyłek przez Pocztę Polską. I to jest bardzo, bardzo istotne, że to wszystko jest w polskich rękach, że to są państwowe, ale także publiczne, za publiczne pieniądze funkcjonujące przedsiębiorstwa z polskim kapitałem. To jest bardzo istotne.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z Małopolski. Mam pytanie do panów prezesów. Jak to jest ze zdrowym zatrudnianiem? Jeżeli od listonoszy wymaga się posiadania własnych samochodów, żeby mieli pracę.
Dziękuję bardzo. Wymagania względem listonoszy.
Tak, wymagania. Będzie tak, no mamy oczywiście, że dzisiaj tak bywa, ale to nie jest warunek posiadanie, w niektórych rejonach może tak Polski być, ale to nie jest warunek jakby taki, który dotyczy wszystkich listonoszy, że mają posiadać własne środki transportu. W tych rejonach, gdzie jest to potrzebne i mamy taką procedurę, no to kilka lat temu wprowadzono taką możliwość, dlatego że mamy. W ogóle to jest taka tendencja na rynkowa, nie tylko ona dotyczy poczty, że mamy do czynienia z taką zasadą, że nie inwestujemy już we własny tabor, tylko wynajmujemy. Akurat tutaj w przypadku listonoszy, przynajmniej w niektórych rejonach, będziemy się zastanawiać nad tym, czy nie wrócić do innej formuły. Ale też bym odpowiedziałbym pani, że niekiedy była taka inicjatywa samodzielnie zgłaszana przez pracowników, że oni wywoleli dysponować własnym samochodem i mieć za to, czy tam własnym środkiem transportu i mieć za to odpowiednio naliczaną tam kilometrówkę i odpowiedni ryczałt za użytkowanie własnego samochodu jako narzędzia pracy, tak? Więc to za wszystko zależy od tego, w jakim miejscu, jakiej grupy, ale nie jest to taki problem, który można powiedzieć jednoznacznie, że to jest zły kierunek, tak? To wszystko właśnie zależy od tego, gdzie i po co i jak to jest kosztowne, jak to nam się z biznesem kalkuluje.
Ja mogę powiedzieć, że usługi cyfrowe też odciążają listonoszy. Mogą spowodować to, że ta praca, która dzisiaj jest bardzo ciężka, jest naprawdę bardzo dużo przesyłek, no, będzie mogła być wykonywana również przez listonosza elektronicznego, czyli przez ten transfer tych produktów drogą cyfrową. To też jest bardzo ważne i to natomiast listonosz będzie zawsze potrzebny. Wszystko jedno, czy będzie to listonosz samochodem, a czy będzie to listonosz, który będzie docierał pieszo czy rowerem.
Dziękuję, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Arkadiusz z Radomia dzwoni. Ja mam dwie sprawy, proszę ojca, do poruszenia. Przede wszystkim tutaj się pilnie przysłuchuję tej audycji. Bardzo fajnie, że tutaj panowie prezesi się pofatygowali. Nie mówi się nic o tym, że Poczta Polska to nie tylko to jest placówka, która zajmuje się paczkami, listami i tym podobnymi rzeczami, ale że to jest reprezentacja państwowości polskiej na świat. Że najmniejsze państewka nawet w Afryce mają poczty, wyrywają sobie znaczki z gazet, a znaczki są twardą walutą i mogą być środkiem płatniczym, czyli tak zwanym drukiem ścisłego zarachowania. To jest jedna sprawa i to jest bardzo ważne. I tutaj nie ma mowy o tym, żeby były jakieś zyski, bo skoro jest to placówka, która reprezentuje państwową Polską na świecie, owszem, zyski tak, ale bez przesady. I teraz druga sprawa. Od pewnego czasu korzystam z tej poczty elektronicznej i przesyłam paczki. Wspaniała sprawa. Tylko jest taka prośba tutaj do pana prezesa od strony informatycznej, żeby informatycy, którzy piszą tego typu programy pocztowe, wzięli pod uwagę, że nie wszyscy ludzie są informatykami i są biegli w różnego rodzaju niuansach informatycznych, żeby te strony były proste, łopatologiczne i funkcyjne. Bo jest mnóstwo różnych takich niuansów. Ja jestem średnio biegły, załóżmy, w tego typu sytuacjach. Już dwa razy korzystałem z tej linii, z tak zwanej infolinii. Bardzo miłe panie i tak dalej, ale trzeba to upublicznić jeszcze bardziej, a przede wszystkim jest to straszna oszczędność na tych wszystkich kwitach i papierach, bo człowiek sobie w domu spokojnie zaadresuje paczkę, wydrukuje sobie kartkę i idzie sobie na pocztę spokojnie, przesyła sobie plik do serwera na poczcie, prawda? Jest okej, tylko że ta strona jest za bardzo skomplikowana dla przeciętnego obywatela. To tyle, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Panie Arkadiuszu, panowie.
Ja może na początek, potem pan prezes. Bardzo dziękuję też za to powiedzenie tuż tutaj telewidzom o tym, że poczta to reprezentant państwa. Tak. I chcielibyśmy, żeby ta rola także poczty przez ostatnie lata, ona była trochę tak ukrywana. I chcielibyśmy, żeby na nowo tak się stało. Tak? I będziemy także w tych miejscach, gdzie to będzie możliwe i ten, to będziemy także przywracać godło państwowe. Bo poczta ma prawo do tego, aby na ich urzędach było godło państwowe. Nie będziemy się tego wstydzić. Chcemy, żeby tak było. Dziękuję też panu za ten głos związany z podkreśleniem roli znaczka. On w przychodach poczty jest stosunkowo niewielką pozycją, ale ma także wartość tą społeczną i także jest to, o czym tutaj pan powiedział.
W filatelistyce.
To... Ale jest też papierem wartościowym i my mamy jako jedyna instytucja prawo poza Narodowym Bankiem Polskim, który emituje inny papier wartościowy, to my jako poczta emitujemy ten w postaci znaczka. I on także ma znaczenie, ale także jest symbolem polskiej państwowości i przez treść tego znaczka jest symbolem polskiej kultury, tradycji. Chcemy, aby tak nadal pozostało.
Jeżeli chodzi o Envelo, no cóż, znaczek można wydrukować sobie, nawet zaprojektować na platformie Envelo. Czyli każdy może być autorem swojego znaczka. Nie trzeba stać w kolejce na poczcie. Można wydrukować sobie, ile się chce tych znaczków, nakleić na kopertę albo wydrukować razem z kopertą. Także to jest o wiele prostsze niż robienie tego w sposób analogowy. Poza tym każdy taki znaczek może sobie wymyślić i zaprojektować.
A co
z paczkami? Ja bardzo się cieszę, że odezwał się pan, który wysyła te paczki, bo to jest bardzo ważne. Ja wiem, że jeżeli chodzi o paczki, rośnie ilość wysyłanych paczek. I chciałem powiedzieć, że niedawno, kilka dni temu, wprowadziliśmy nową stronę, ulepszoną, która lepiej działa również na urządzeniach mobilnych, także również przez smartfony. Jest ulepszona, jest bardziej dopracowana, i cały czas oczywiście pracujemy, żeby był jeszcze lepszy.
No, ale mam nadzieję, że musicie bardziej na wszelkie ewentualności,
tak,
prawda?
Skróciliśmy te wszystkie kroki, które były do tej pory na stronie. Skróciliśmy liczbę rzeczy, które należy zrobić. Uprościliśmy do minimum i teraz liczymy, że się poprawi.
Mamy nadzieję, że pan kiedyś nam powie, że jest rzeczywiście lepiej, panie Arkadiuszu. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór. Dobry wieczór, Przemysław Poznań. Ja, jeśli się już dodzwoniłem, to hurtowo może szybko panom prezesom trzy pytania. Pani premier niedawno otwierała nową placówkę pocztową w małej miejscowości. Ostatnie lata to było raczej zamykanie szkół, domów kultury, właśnie poczt w małych miejscowościach. Czy to jest początek czegoś nowego, dobrej zmiany? Czy tych placówek pocztowych będzie przybywało właśnie daleko od dużych miast, daleko od szosy? To pierwsze pytanie, bo to jest element też takiej walki z wykluczeniem społecznym tak naprawdę. Drugie pytanie. Poczta Polska musi inwestować, ma silną konkurencję, jednak dotowaną przez duże państwa, poprzez duże koncerny państwowe, pocztowe. Skąd zamierza pozyskać pieniądze na niezbędne inwestycje, także te unowocześniające całą ofertę pocztową, także tą cyfrową. I a propos tego świata już cyfrowego, pytanie, czy poczta ma strategię, jest przygotowana na to, że jednak w ciągu kilku lat chyba, patrząc na to, co się w internecie dzieje, zapotrzebowania na tą tradycyjną pocztę, ono będzie jednak malało. Chyba będzie rosła ta sfera cyfrowa. No i co wtedy z pocztą? Czy ma pomysł, ma strategię, co ze sobą zrobić? Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.
Trzy pytania.
Tak, kwestia wykluczonych,
tak,
inwestycji,
otwieranie
i
nowych,
strategia.
Nowych placówek. Tak, pani premier, niedaleko Radomia uczyniła poczcie ten zaszczyt, że uczestniczyła w otwarciu nowej placówki. To jest placówka, którą przywracamy. Kiedyś tam była placówka, kilka lat temu została zlikwidowana. Jednak według naszych analiz i zapotrzebowania takiego społecznego, to jest zresztą miejscowość, w której przybywa ludzi, więc zdecydowaliśmy się na utworzenie tam na nowo tej placówki pocztowej. Na razie placówka od 1 stycznia też tam będzie już, będą także listonosze, bo ich nie ma. I bym powiedział tak, odpowiadając, ja mówiłem na początku o tym, jak rozmawiałem o roli, jak mówiliśmy o roli poczty, że naszym celem jest utrzymanie tej sieci, którą mamy, właśnie również po to, żeby działać w wykluczeniu społecznego. Na przyszły rok w planie, który mamy, mamy przewidziane otworzenie nowych około 40 placówek pocztowych. No, ale będziemy
tam, gdzie ich nie było, czy tam
tak,
zostały
tak, albo
zamknięte?
Tam, gdzie były pozamykane, albo przy pewnej zamianie, no bo mamy taki efekt też, do którego nasz nadzorujący minister tutaj namawia i to jest taka rzecz, której uważamy za słuszną, żeby wykorzystywać pewien efekt takiej współpracy między spółkami Skarbu Państwa. Mamy w tej chwili rozmowy na przykład z spółkami PKP i chcemy przywracać część placówek na dworcach kolejowych. Tam, gdzie dworce są rewitalizowane czy powstają na nowo, będziemy także w miarę potrzeb otwierać tam placówki albo zamieniać, bo mamy część placówek na przykład, za które wynajmujemy i musimy dużo płacić, tam drogo płacić. W momencie, kiedy będziemy mieli nowy dworzec zrewitalizowany, może się okazać, że tam otworzenie placówki będzie tańsze, więc będziemy to robić. I no tak w miarę możliwości naszej firmy, bo to też jest taki element, no, na który musimy pozyskiwać środki, ale też tutaj jeden z głosów był taki, że poczta ma tą rolę taką społeczną, że to nie powinna być wyłącznie firma, która jest głównie nastawiona na maksymalizację zysku. Nie. Nasza firma musi dążyć z czasem do tego, żeby wypracowywać zyski, ale tak naprawdę te zyski powinna przeznaczać na utrzymanie własne czy na rozwój sieci. I to jest taki ważny aspekt. Jeszcze powiem o tym, że czekają nas inwestycje, no nie tylko w tym zakresie tej infrastruktury, ale także w tym zakresie cyfrowym. Będziemy starali się, jesteśmy wpisani w plan pana premiera Morawieckiego i będziemy się starali także z tego źródła pozyskiwać środki na nasze inwestycje czy na innowacje. No ostatnie lata to duże zapóźnienia inwestycyjne, tak? To tak mogę powiedzieć, no mamy dwa obszary tutaj, bo mamy tą spółkę Envelo, którą Poczta stworzyła, ale jeśli chodzi o samą pocztę, to ostatni duży program informatyczny w tej firmie był kupiony tak, jak się nazywa, a nazywa się Poczta 2000. Więc to pokazuje skalę zapóźnień technologicznych. Ostatnie sortery paczkowe, no to jest 2006 rok, jeden sorter paczkowy na rynku, który bardzo dynamicznie się rozwija.
10 lat.
Tak, tak. No i jednocześnie w momencie, kiedy wszystkie strategie, które były tworzone, pokazywały, że to jest segment rynku, który potrzeba się rozwijać. Więc no to my stoimy przed ogromnymi potrzebami inwestycyjnymi. Będziemy się starali to robić. Już w przyszłym roku jeden duży program informatyczny wejdzie na pocztę. Także w tym roku, w lipcu, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu procedury przetargowej na zakup sortera paczkowego. Ale też, no, biorąc pod uwagę, też żeby Państwu uzmysłowić skalę, no taki sorter to jest przy całej procedurze przetargowej od momentu podjęcia decyzji do momentu uruchomienia około 18 miesięcy.
Też mogę powiedzieć, że Poczta Polska ma program z 2000 roku. My jesteśmy spółką, która istnieje około 4 lat, od 3 lat działa tak naprawdę. Najnowsze usługi weszły niedawno. Niedługo, mam nadzieję, będziemy robić całe państwo, czyli wyprodukujemy dla społeczeństwa możliwość kontaktu z władzami, z urzędami. To na przykład nasz system nie jest kompatybilny z tym systemem, który ma poczta. Pani w okienku, a żeby móc obsłużyć na przykład nasze przesyłki, musi przyłączyć się na nasz system, co powoduje pewne utrudnienia. I to niestety te zapóźnienia Poczty Polskiej no też mają wpływ na nasze działania. Jest dużo środków unijnych. Środki unijne są u pana premiera Morawieckiego, u pani minister Strzeżyńskiej. Czas najwyższy, żeby uruchomić, czyli znaleźć finansowanie na te najpilniejsze rzeczy, gdyż cyfryzacja to nie tylko rozwój technologiczny, ale to walka z zapóźnieniem, z zacofaniem i przestawieniem obywateli na wyższy poziom cywilizacyjny, jakim już dysponują ludzie w zachodniej Europie.
Dziękuję. Może jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Olga z Puszczy Białowieskiej.
Prosimy.
U nas zlikwidowano placówkę, został tylko punkt pocztowy. I kiedyś listonosze, bardzo fajni listonosze, jedni z najlepszych, jakich dotychczas spotkałam, pracowali tutaj, a teraz okazało się, że muszą jeździć 25 kilometrów do Hajnówki ci, którzy pochodzą z Narewki, po pocztę, wracają z powrotem i po południu muszą znowu jechać tam i z powrotem, czyli 50 kilometrów, czyli poza rejonem swoim robią jeszcze 100 kilometrów. Czy tego nie można by było zlikwidować, z powrotem wrócić, żeby listonosze wrócili? Tu było ich 4 czy 5, a teraz wszyscy się tam zbierają, wyjeżdżają z Hajnówki bardzo późno i później bardzo długo pracują. No to jest jakieś wylanie dziecka z kąpielą. Uważam, że to jest chyba nie za bardzo, tak jak... Z tym bardziej, że ja kiedyś również pracowałam na poczcie, teraz jestem na emeryturze i wiem, jaka to jest ciężka praca listonoszy, pań z obsługi i jeszcze dokładać im 100 kilometrów dziennie, żeby jeździli własnymi samochodami, a wcale te ryczałty nie są takie, żeby pokrywały koszt zużycia samochodu i paliwa. Więc to tak trochę wychodzi, że listonosz sobie dokłada do tej pracy swojej.
Pani Olgo, bardzo dziękujemy, bo mamy po minucie dla naszych gości, panie prezesie.
Pani Olga poruszyła tu bardzo ważny temat. To jest taki element, który miał miejsce, no, taka centralizacja pracy listonoszy. Rzeczywiście taki proces miał w poczcie miejsce. I on był związany z tym, co też mówiłem, że poczta cięła koszty pracownicze. Bo tylko ten element, na tym elemencie tak naprawdę starała się odwrócić tą tendencję związaną ze spadkiem przychodów. No i to jest ta tendencja, którą my dzisiaj musimy odwrócić. Tak? Czyli no będziemy...
Bo to nie był dobry kierunek.
Wydaje się, że to na pewno nie było. Cięcie kosztów pracowniczych, ale bym powiedział tak, ja nie chcę, żeby to brzmiało jako oskarżenie, bo to nie... Po prostu poczta ratowała się tak, jak mogła w danym momencie. Na przykład ta utrata kontraktu sądowego była gwałtownym cięciem. Poczta była nieprzygotowana na to, że utraci ten kontrakt. I po prostu było poszukiwanie szybko, no, krótkoterminowych sposobów ratowania budżetu tej firmy. I to było najprostsze, tak? No to jest najprostsze. Likwidować.
Nie dopuścić do likwidacji firmy,
no,
tak?
Nie doprowadzić do olbrzymiej straty i w konsekwencji na przykład do po prostu... sytuacji, w której do poczty będzie musiało dołożyć państwo z pieniędzy, z budżetu. Bo takie niebezpieczeństwo oczywiście istniało.
Dziękuję.
Ja mogę powiedzieć tylko, że szukanie oszczędności za wszelką cenę ma krótkie nogi, po prostu prędzej czy później to się odbije i tak niestety mamy teraz do czynienia.
Panowie, bardzo dziękujemy. Czego możemy życzyć Poczcie Polskiej, pracownikom Poczty Polskiej na nowy rok, bo to pewnie ostatnie spotkanie w tym roku słyszymy o tych inwestycjach, dużych wyzwaniach?
Mogę powiedzieć tak, że najprościej powodzenia, dlatego że Poczta jest w trudnej sytuacji. To jest wspaniała firma z dużymi możliwościami, ale jest rzeczywiście w trudnej sytuacji i musimy sobie z tą trudną sytuacją poradzić. Bardzo, bardzo prosimy o to, żeby oceniać nas też na tle innych ewentualnie firm i z dużą życzliwością do nas podchodzić, bo będziemy się zmieniać nie tylko we własnym interesie, ale przede wszystkim w interesie obywatela.
A projekt NWL, żeby się powiódł, tak?
Mogę się właściwie tutaj podpisać po tym, co mówił pan prezes, natomiast no, tego sukcesu w procesie cyfryzacji państwa, żeby wyrównać te szanse między państwem polskim a innymi krajami, które są dużo, dużo daleko. I żeby robiła to Poczta Polska jako narodowy operator cyfrowy i tą platformą był właśnie NWL.
Bardzo dziękuję. Byli dzisiaj z nami pan prezes Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej.
Dziękuję
panie prezesie i pan Paweł Usidus, prezes Poczta Polska Usługi Cyfrowe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję też państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.